Jeszcze raz witam Państwa serdecznie, Wojciech Jankowski, i powinien być również tutaj Artur Żak. Jesteśmy w tym samym mieście, jesteśmy we Lwowie, ale nie znajdujemy się w tej samej małej przestrzeni. Jesteśmy w różnych miejscach tego miasta. Arturze, czy nas słychać?
Dzień dobry, Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, dywersyfikujemy możliwości nadawania, ponieważ na terenie całej Ukrainy są planowe odłączenia energii elektrycznej, a to do tego, żeby ratować system energetyczny. Wczoraj w miejscu, w którym mieszkam, energii praktycznie nie było przez cały dzień, dopiero przed godziną 23 wznowiono dostawy energii, więc jeżeli jesteśmy w różnych dzielnicach, to prawdopodobieństwo, że wyjdziemy w eter, zjawimy się na antenie, radykalnie rośnie.
I nie wiem, czy to będzie to nasza taktyka w przyszłości, ale tak rzeczy samej jest. Ja dzisiaj, gdy w poranku wchodziłem w Radiu Wnet, to kawiarnia, w której byłem, nie miała światła. Ono się pojawiło na krótko po to, by znowu zniknąć. Gdy prosiłem o rachunek, dowiedziałem się, że nie ma mowy o karcie, tylko i wyłącznie gotówka. Także mieszkańcy Ukrainy przyzwyczajają się do tego, że od czasu do czasu, miejmy nadzieję, że rzadko, takie odcięcie od elektryczności będzie miało miejsce. A ty, Arturze, byłeś na ciekawym wydarzeniu. Bardzo zacna inicjatywa naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotarła do Lwowa.
Zgadza się, byłem na wystawie, na otwarciu wystawy pod tytułem Mamo, ja nie chcę wojny. To jest wystawa właśnie, którą organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ta wystawa już gościła między innymi w Stanach Zjednoczonych. To jest wystawa dziecięcych rysunków połączenia. Czyli rysunków polskich dzieci z lat 40., to jak dzieci widziały tę wojnę, i rysunków, które teraz rysują ukraińskie dzieci, które przebywają między innymi w Polsce i chyba przede wszystkim w Polsce. To było bardzo przejmujące wydarzenie. Na tym wydarzeniu było sporo ludzi nauki z Lwowa, ale także polityki samorządowej, między innymi rektor Akademii Medycznej, przedstawiciele Uniwersytetu imienia Franki, dyrektor Muzeum Iwana Franki Ihor Wydmić, ale otwierała tę wystawę gospodarz dyplomatyczna, czyli w tym przypadku Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Powiem szczerze, że oglądając te rysunki, musiałem stwierdzić, że chyba nic się nie zmienia, że nie było różnicy to, jak dzieci widzą to okrucieństwo, widziały to okrucieństwo w latach 40. i jak widzą teraz. I nagrałem kilka wypowiedzi. Tutaj pierwsza wypowiedź to jest właśnie komentarz pani Elizy Dzwonkiewicz, konsul generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Tutaj widzimy wojnę w oczach dziecka w taki sposób, jak ona jest widziana bezpośrednio. To, czego dzieci doświadczają, czego się boją, co sobie wyobrażają czasami, ale najważniejsze też jest to, że one tego wszystkiego doświadczyły. I ta wystawa, myślę, że daje nam dorosłym bardzo dużo do myślenia, dlatego że tutaj jest pokazany ten właśnie najbardziej dosłowny wymiar wojny, ale dzieci nie widzą tego tła politycznego, o którym my wiemy. My wiemy, że za tym całym złem, które jest, kryją się decyzje konkretnych ludzi. Tak w II wojnie światowej myślimy o Hitlerze, o Stalinie. Tak teraz za to wszystko odpowiada przywódca Federacji Rosyjskiej, prezydent Putin, chociaż trudno żeby go nazywać prezydentem, bo on nie zasługuje na to, żeby być przywódcą jakiejkolwiek krainy. Więc tutaj oglądamy malunki, taką konfrontację z lat 40. ubiegłego stulecia z tym, co namalowały dzieci, które przyjechały do Polski, ale są to dzieci ukraińskie, które to wszystko przeżyły. I widzimy, jak bardzo podobne w swojej wymowie są te rysunki i jak wspólne elementy one mają. I to wszystko właśnie przywodzi nam na myśl to, że, co było wielokrotnie dzisiaj w przemówieniach powiedziane, że przecież ten koszmar miał się nigdy nie powtórzyć. A to się powtarza i te przeżycia dzieci też się powtórzyły właśnie w tych obrazach. I to, co jest bardzo ważne i bardzo wymowne, i myślę, że to autorom tej wystawy trzeba jakby oddać honor, że to nas bardzo porusza. Te puste plansze z miejscami na malunki, których nie można było tutaj zamieścić. To są malunki, które pokazują... W 1946 roku nie można było pokazać, że Sowieci wyrządzili Polsce i innym krajom podczas II wojny światowej tak samo dużo zła, jak uczyniły to Niemcy hitlerowskie. I dlatego te malunki pozostały wolne, bo to jest ta cenzura, która wtedy była i w archiwach polskich, państwowych nie ma obrazków, nie ma malunków dzieci, które by pokazywały te wszystkie zbrodnie, które popełniali Sowieci na Polakach, a one przecież były i były nie mniejsze niż te niemieckie. A z drugiej strony wśród tych malunków ukraińskich również mamy wolne miejsca i nikt dokładnie nie wie, jakie malunki tam się pojawią, jakie obrazki tam się pojawią, oby się pojawiły takie, które jednak pokażą zwycięstwo dobra nad złem.
Pani konsul, pani powiedziała o odpowiedzialności ludzi, o odpowiedzialności polityków. Ja dostałem od mojego kolegi żołnierza zdjęcia obrazków, które przesłały rosyjskie dzieci do rosyjskich żołnierzy, bo oni po prostu przejęli pozycje rosyjskie i tam znaleźli te malunki. Te malunki się różnią od tych tutaj. Te malunki są przesiąknięte agresją, tak przynajmniej ja je odbieram. Czy pani myśli, że w przyszłości rosyjskie dzieci, po tym jak to wszystko ustanie, jak Ukraina zwycięży, jest możliwość zmiany podejścia wśród właśnie tych rosyjskich dzieci i w całym społeczeństwie rosyjskiego?
Ja się obawiam, że to będzie bardzo trudne. Tak się zawsze mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tak to później jakby wzrasta ten młody człowiek już jakoś ukształtowany. I ja sądzę, że naprawdę potrzeba będzie wielu lat na to, żeby z jednej strony na Ukrainie nauczyć się przebaczenia, ale z drugiej strony i co ważniejsze chyba, to jest to, żeby rosyjska wspólnota narodowa odeszła od nienawiści i nauczyła się szacunku dla przedstawicieli innych narodowości i szacunku dla życia, dla miłości, dla pragnień, dla pokoju.
No miejmy nadzieję, że społeczeństwo rosyjskie kiedyś odejdzie od nienawiści. Tymi słowami zakończyła swoją wypowiedź Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Byłeś, to rzeczywiście ważna inicjatywa. Mam wrażenie, że to, że pokazanie...
A właśnie chyba zerwało połączenie...
To przecież nie tylko...
No niestety straciliśmy połączenie z Wojtkiem. Wojtku?
A mówiłem i nie wiem, czy było mnie słuchać, ale może nie traćmy czasu i przejdźmy do kolejnej wypowiedzi.
No i prawdopodobnie właśnie to są problemy z dostawami energii, z zaopatrzaniem też stacji nadawczych, przy pomocy których nadajemy. Więc druga wypowiedź, którą nagrałem podczas tego wydarzenia, to jest wypowiedź pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Iwana Franki we Lwowie, Ihora Wedmidia. On też w dosyć wzruszających słowach odniósł się do tego, co się wydarzyło.
To jest zaszczyt, że jesteśmy razem, czujemy to wsparcie polskiego narodu i te malunki, które malowali polskie dzieci i teraz te malunki, które malują ukraińskie dzieci, to pokazuje jeszcze jeden taki projekt kultury, który pokazuje, że jesteśmy razem, że mamy wspólne doświadczenie i to, co przeżyli kiedyś Polacy, oni to rozumieją, co to znaczy dla nich i oni teraz nas wspierają w różny sposób. Otworzyli dla nas swoje serca, swoje domy, wspierają nas politycznie, dyplomatycznie, ale też kulturowo. I to dla nas ma wielkie znaczenie, bo kiedy jesteś nie sam, czujesz wsparcie przyjaciół, czujesz wsparcie innych narodów, to daje siłę kontynuować tę walkę.
Panie dyrektorze, tutaj widzimy rysunki ukraińskich dzieci, polskich dzieci z lat 40., ale też często widzimy malunki rosyjskich dzieci, które oni kierują też w stronę rosyjską. rosyjskich żołnierzy i one są zupełnie inne, one są przesiąknięte często agresją, tak jak zresztą większość społeczeństwa rosyjskiego. Czy pan dyrektor myśli, że po wojnie, kiedy Ukraina zwycięży, jest możliwość na resocjalizację społeczeństwa rosyjskiego?
Bardzo dobre pytanie, ale ciężkie pytanie. Nie wiemy. Chcemy się wierzyć, że jest szansa, bo kiedy zaraz myślimy, co przeżyli Polacy i Niemcy w czasie wojny II światowej, czy co przeżyli Ukraińcy i Polacy. I myślę, że jeśli im by powiedział ktoś, że za kilkadziesiąt lat będą przyjacielmi, to jest ciężko przyjąć, tak? To ciężko jest uwierzyć, że to się stanie. Dla mnie tym bardziej ciężko, bo ta wojna, która jest zaraz, to nie jest nowa wojna. To nie jest pierwsza wojna ukraińsko-rosyjska. Stuleciami mieliśmy wojny Ukraińcy z Rosjanami. Teraz ciężko uwierzyć, że kiedyś będziemy przyjaciółmi. Chcę się w to wierzyć. Nie wiem kiedy, za ile to będzie lat, nie wiem. Tym bardziej wiedząc historię rosyjską, bo jestem historyk z zawodu i wiedząc ile razy Rosja starała się po jakichś klęskach zrobić reformy i każdy raz im się nie udawało. I każdy raz dochodziło, że jeszcze raz próbowali budować imperium. I nie wiemy, czy to jest ostatnie już imperium, czy nie. Myślę, że to doświadczenie pokazuje, o ile ważna jest polityka historyczna w szkole, żeby znowu wychowywać młodych dzieci na to, że wojna nie jest czymś romantycznym, że wojna nie jest dobre. Tak, musimy wojować, musimy być przygotowani, ale nie trzeba wychowywać młode dzieci i młode pokoleństwo w tym, że wojna jest czymś pięknym i heroicznym.
To nie jest pierwsza wojna, którą wywołuje Rosja, powiedział Igor Wydmić, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Iwana Franki w Lwowie. Tych wypowiedzi, wzruszających wypowiedzi było wiele, ale jeszcze bardziej wzruszające, tak jak mówiłem, były te obrazki, te malunki dziecięce. Malunki, które pochodziły, tak jak mówiłem, z lat 40., pochodzą teraz z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a te ukraińskie współczesne są prezentowane na takim projekcie, ukraińskim projekcie, który się nazywa Mamo, ja baciu, winum, Mam, I see the war. To jest portal internetowy, który pokazuje właśnie wojnę widzianą oczyma dzieci. Za chwilę nadejdzie czas na piosenkę, za chwilę piosenka lwowskiego. Palindrom, lwowski twórca, utwór o tym, o czym mówią Ukraińcy, co boli Ukraińców, utwór o Chersoniu. Wojtku, czy mamy cię na łączach?
Mam nadzieję, że tak, o Chersoniu, czyli nad Morzem Czarnym. Ja wróciłem dzisiaj z Nadmorza Czarnego i muszę powiedzieć, że za każdym razem, gdy powiem, że jest sytuacja stabilna, że jest lepiej, to potem się będę gryzł chyba w język. Portale Odesczyzny z Odessy podają informację, że zwiększa się niebezpieczeństwo ataków rakietowych w basenie Morza Czarnego. Tu w tych okolicach pojawia się więcej okrętów rosyjskich rakietowych. Według wiadomości press oficera grupy Piwdeń, czyli południe Władysława Nazarowa, na razie zwiększa się ilość tych okrętów i łączny zapas rakiet na pokładzie jednego to 20 sztuk rakiet, a więc zwiększa się prawdopodobieństwo, że zarówno ziemia odeska, jak i całe terytorium Ukrainy będzie atakowane z okrętów rosyjskich.
Te rakiety to są kalibry, bo tutaj mówimy o okręcie podwodnym, który wpłynął na teren Morza Czarnego. Kalibry niestety mają w zasięgu cały teren Ukrainy, zresztą nie tylko, bo myślę, że w dużej mierze teren całej Europy. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o takie wiadomości, które poruszają przestrzeń medialną na terenie Ukrainy, to są właśnie wiadomości o inicjatywie deputowanego Honczarenki, o której zresztą też rozmawiali w studiu białoruskim nasi redakcyjni koledzy Olga Simaszko i Paweł Bobołowicz. Ja chciałem tylko tak się zastanowić na antenie głośno. Na jakiej podstawie deputowani Ukrainy mogą uznać za okupację innego kraju, nie powołując się na prawo międzynarodowe? Bo tak cały czas się zastanawiam, w jaki sposób Białoruś została okupowana przez Federację Rosyjską, bo jeżeli chodzi o okupację, to jest konkretne pojęcie z prawa międzynarodowego, między innymi na podstawie konwencji haskiej, no ale widocznie deputowani Rady Najwyższej mają większą wiedzę w danym temacie niż Artur Żak w Lwowie.
A zatem przeniosłeś się w ten sposób na Białoruś. Jest godzina, tu gdzie jesteśmy, 10:59, a w Polsce 9:59 i prawdopodobnie już niewiele wiadomości zmieścimy w naszym studiu Lwów.
No niestety nie zmieścimy wielu wiadomości. Całe szczęście te wiadomości cały czas są na bieżąco aktualizowane w wydaniu wiadomości o pełnych godzinach, więc tutaj akurat nic straconego, więc na pewno słuchacze Radia Wnet usłyszą wiadomości z Ukrainy jeszcze w przeciągu tego dnia niejednokrotnie.
I w rzeczy samej miałeś rację, w basenie Morza Czarnego do dwóch nawodnych rakietonoszców, jak to się pisze po ukraińsku, dołączył
okręty
się jeden
rakietowe.
Podwodny, czyli łódź podwodna, tak, okręty rakietowe. Artur Żak z Lwowa, Wojciech Jankowski z Lwowa, dziękujemy Państwu za uwagę. Myślę, że z Morzem Czarnym się na jakiś czas pożegnamy, bo już nikogo z naszej ekipy tam nad morzem nie ma, a bardziej skupimy się chyba już na Lwowie.